Pośród nas jest pan profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, ekonomista. Panie profesorze, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja. Panie profesorze, patrząc na ceny w sklepach, czy sięgając po rachunki za energię elektryczną, Polacy muszą zaglądać coraz głębiej do swoich kieszeni w tej walce z tą drożyzną, która dziś się rozszerza. Pomóc ma druga odsłona tarczy antyinflacyjnej. Obok paliwa obniżony został VAT na gaz, spadł z 8% do zera, z 8 do 5% obniżony został VAT na energię cieplną. W przypadku energii elektrycznej utrzymana została obniżona stawka podatku w wysokości 5%. I chociażby ci, którzy podróżują, mam nadzieję, że już odczuwają te obniżki tych cen, chociażby na stacjach paliw. I to nas cieszy, ale kij ma zawsze dwa końce, prawda? Panie profesorze, gdybyśmy mogli również spojrzeć na tak obiektywnie na te dwa końce. Z jednej strony obniżka tych cen, no cieszymy się, ale z drugiej strony mniejsze wpływy do budżetu państwa. Jak to tutaj zbilansować, jaki będzie miało to wpływ na funkcjonowanie naszego państwa?
Znaczy, na pewno stoimy przed wyjątkowym historycznym dylematem. Czy przy pomocy obniżek stawek podatku hamować inflację? Bo reakcja sprzedawców na obniżki stawek może być bardzo złożona. Ponieważ dla części sprzedawców, a tam gdzie występuje bardzo wysoki wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza w przemyśle, pojawił się dylemat dość oczywisty, czy tę obniżkę stawek, które są, które obowiązują od dzisiaj, oddać, mówiąc obrazowo, nabywcy, czy też pokryć tą marżą dodatkową wzrost kosztów, który jest czymś w dużej części niezależnym od samego producenta. Czyli rzecz będzie złożona. Czyli te reakcje w ciągu najbliższych dni będziemy widzieli na rynku, tam gdzie mamy do czynienia z rynkiem, gdzie jest jeden główny dostawca i ma możliwość kontroli cen odprzedawanych towarów. Mówimy to głównie o rynku paliw. Można się liczyć z tym, że obniżenie stawki z 23 do 8, to jest bardzo duże obniżenie stawki, będzie oddane, mówiąc obrazowo, konsumentom. Natomiast prawnego obowiązku, żeby nie było wątpliwości, takiego nie ma. Obniżenie stawki nie nakłada na sprzedawcę obowiązku obniżenia ceny, bo może nastąpić podwyższenie ceny netto przy niższej stawce i cena brutto pozostanie na tym samym albo na niższym poziomie, ale proporcjonalna obniżka nie będzie równa różnicy między wysokością stawki. A wiemy, że są również zachowania, które wzbudzają, zbulwersowały opinię publiczną ze strony. Muszą oczywiście trzeba sprawdzić, na ile te informacje są prawdziwe, ale że niektóre sieci handlowe podwyższyły ceny brutto przed obniżką stawek. Tu chodzi o żywność, bo tam jest ta stawka 5%, która jest obniżona do zera i one to prawda obniżą stawkę od 1 stycznia, obniżą ceny o stawkę VAT-u, natomiast przedtem obniżyły cenę brutto, czyli cena netto pozostanie dla nich na tym samym poziomie, tym już podwyższonym, prawda? Czyli mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, w sensie antykonsumenckim, to z pewnym nadużyciem. Nie wiemy, na ile ważne, żeby te informacje ktoś sprawdził i wiarygodnie je ocenił. Najważniejsze jest to, że w każdym przypadku, o tym, o czym ojciec się pytał, nastąpi w roku, w lutym, a dokładnie w styczniu, w marcu za luty, bo VAT się rozlicza z miesięcznym opóźnieniem 25 dnia miesiąca, nastąpi spadek dochodów budżetowych i będzie to trwało aż do sierpnia, bo 31 lipca jest datą graniczną, natomiast zapłata następuje 25 sierpnia. To są istotne kwoty, szacowane ostrożnie na około 10-11 miliardów złotych, mogą być w en bloc mogą być trochę niższe ze względu na to, że ten ubytek ze względu na to, że to zależy od tempa inflacji, która będzie w tym okresie. Czyli można powiedzieć, gdy osiągniemy sukces antyinflacyjny, czyli te obniżki stawek obniżą miesięczne tempo wzrostu cen, to wtedy skutek fiskalny będzie gorszy, a jeżeli nie obniżą, czyli na tych rynkach, gdzie stawka 23% utrzymywać się będzie dotychczasowa dynamika wzrostu cen, to spadek będzie rekompensowany wzrostem nominalnym cen, a 23% od 120 jest oczywiście wyższe niż na 23% od 100, prawda? Czyli na pewno utracimy w granicach 10 miliardów złotych w bilansie do dochodów. Żeby porównać to z wielkościami, o których mówimy. Dochody z VAT-u mogłyby przekroczyć w tym roku 220 miliardów, utrzymać się na około 220 miliardów złotych. Na pewno tego poziomu nie osiągniemy. Będą te dochody niższe w granicach, może przekroczymy 200 miliardów złotych, no bo to jest ta granica pewnych niewiadomych, z którymi się obiektywnie teraz spotykamy. Miejmy świadomość, będzie to rok, jeżeli osiągniemy sukces, chyba wszyscy tego sukcesu chcemy, sukces antyinflacyjny tych działań, to zapłacimy za to niższymi dochodami budżetowymi z podatku. No i te trzeba będzie albo zwiększyć deficyt o tą różnicę 10 miliardów, albo trzeba będzie, co bardzo istotne w tym przypadku, liczyć na szybkie tempo PKB, wzrostu TKP, bo mamy szansę, czyli zrekompensowania wzrostu spadku dochodów budżetowych wzrostem sprzedaży wynikającym z wzrostu PKB.
Panie profesorze, luty jest miesiącem kilku znaczących zmian, które dotykają handel, między innymi o tych, które pan wymienił, związane z tarczą antyinflacyjną, ale dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi, z pocztowymi, umożliwiając w swoich placówkach odbiór przesyłek i poprzez to te właśnie miejsca, te sklepy, te sieci były otwarte. Od dziś ma się to zmienić. To również znacząca zmiana.
To znacząca i chyba bardzo potrzebna. Bo można ten stan rzeczy, który został zlikwidowany z początkiem tego miesiąca, nazwać taką luką w prawie, który po prostu dopuszczał pracę w niedzielę podmiotów, które faktycznie w niewielkim zakresie wykonywały usługi pocztowe. Natomiast przepis nie uzależniał skali udziału w wartości sprzedaży tych usług, tylko sam fakt ich świadczenia pozwalał na prowadzenie wprowadzenie działalności handlowej w okresie dla innych, którzy nie stosowali tego, nazwijmy to, zabiegu w sposób w celu ominięcia w tym przypadku przepisu. No działali legalnie, więc nie można za nielegalizm ich działań potępiać. Natomiast zgódźmy się co do tego, że to się nazywa w takim języku prawniczym nadużycie prawa, że to było nadużycie prawa, bo cel tych regulacji nie był taki, żeby stworzyć furtkę dla stworzenia przewagi konkurencyjnej przez zawarcie z umowy z firmą kurierską i możliwością sprzedaży, w okresie, w którym inni, którzy nie stosują tego zabiegu, musieli sprzedawać towary nie mogli sprzedawać towarów dobrze, że prawo poprawiono, gdyż no, poza jeszcze literą prawa, która jest zawsze bardzo ważna, jest to, żeby nie wykorzystywać słabości treści przepisów prawa w działaniach zarówno nie antykonkurencyjnych, bo wtedy te podmioty zyskiwały sprzedażową, miały konkurentów w tym dniu, a po drugie niezgodnie z celem, który chciał osiągnąć nasz ustawodawca, chciał po prostu ograniczyć sprzedaż w określonej strukturze tam, gdzie dominują te sieci duże, co mają przewagę rynkową nad małymi firmami, które mogły funkcjonować, ale pod warunkiem, że są obsługiwane przez osoby bliskie, przez właściciela, przez osoby bliskie. Dobrze się stało, robimy trochę porządku.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja.
Pozdrawiam najserdeczniej. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Bóg zapłać. Pan profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, ekonomista, był naszym gościem.